Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Nasze kolejne spotkanie między niebem a ziemią, dziś z mocnymi akcentami pielgrzymkowymi, zarówno jeśli chodzi o historię, jak i teraźniejszość. Za moment przeniesiemy się do czerwca 1983 roku, aby przypomnieć wizytę Jana Pawła II w stolicy Wielkopolski, a zwłaszcza jeden jej moment, być może najważniejszy. Nabożeństwo na Łęgach Dębińskich i spotkanie z milionem wiernych. Sprawdzimy także, co z tegorocznym sezonem pielgrzymkowym, który siłą rzeczy zdeterminowany jest przez aktualną sytuację pandemiczną w kraju. A w klimat naszego dzisiejszego programu najlepiej wprowadzi nas Barka, ukochana pieśń Jana Pawła II. W Gnieźnie rozpoczęły się zapisy na tegoroczną pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Odbędzie się ona pod hasłem Zostań z nami, Panie. Początek 29 lipca. Jednak ze względu na zalecenia sanitarne po raz pierwszy będzie to pielgrzymowanie etapami i nie tak liczne. Jaka będzie ta pielgrzymka i kto ma szansę wziąć w niej udział? Sprawdzał Rafał Muniak.
Stali uczestnicy pielgrzymek na Jasną Górę wędrowali nawet ponad 20 razy.
23. Jest za co dziękować Bogu. Za zdrowie materialne, dobra. No mnie to cieszy, że ja idę.
Z tymi wózkami walka, dlatego że nie chcemy obciążać tych dzieci, żeby po prostu nic się nie stało. Nasza grupa jest bardzo pomocna nam.
Pośpiewamy, modlitwy są.
Mam mocną cukrzycę, no ale nie uginam się po prostu. Dam sobie na pewno radę.
Czasami odmawiają nogi posłuszeństwa, pojawiają się odparzenia i to jest też ten trud, który przyjmujemy razem i chcemy ofiarować.
Ale tegoroczne plany pielgrzymkowe mocno skomplikowała pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia. Pielgrzymka jednak się odbędzie. W jakim wymiarze? To wyjaśnia organizator, ksiądz Wojciech Orzechowski.
No jesteśmy ograniczeni wszelkimi wymogami. Główny inspektor sanitarny przesłał nam z 5 czerwca wytyczne organizacji tegorocznych pielgrzymek. Musimy się podporządkować. Pielgrzymka ma być bezpieczna zarówno dla uczestników pielgrzymki, jak i dla osób postronnie spotkanych na naszym pielgrzymim szlaku.
Ale jak to zrobić?
Były dyskusje, były rozmowy, były pomysły rozmaite. Spotykaliśmy się z wszystkimi przewodnikami naszych pielgrzymek archidiecezji gnieźnieńskiej, z księdzem prymasem. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że robimy w tym roku pielgrzymkę, którą nazwaliśmy sztafetową.
Bo wyjaśnijmy, że co roku w tej pielgrzymce bierze udział kilkaset osób.
Ponad 1000 osób w zeszłym roku i co roku pielgrzymowaliśmy w 3 grupach. Grupy kolorowe, wyruszające z Gniezna, idące razem, grupy promieniste, każda wyruszająca ze swojego miasta, parafii.
No Wrocław, Trzemesz. No.
Na przykład, Witkowo, spotykające się dopiero na Jasnej Górze. Ale także coraz modniejsze i coraz liczniejsze grupy rowerowe, które dołączały 5 lipca do nas na Jasnej Górze. W tym roku taki podział jest niemożliwy. W tym roku pielgrzymka będzie miała charakter, myślę, no bardzo symboliczny. Będzie szła jedna grupa, grupa, która będzie składała się z przedstawicieli wszystkich grup, którzy będą każdego dnia wymieniali się. Zostały rozlosowane poszczególne dni, więc każdego dnia trasy będzie na pątniczym szlaku 2 przewodników plus kilku przedstawicieli danej grupy pielgrzymkowej, którzy po przejściu danego etapu, danego dnia wrócą do domu, następnego dnia przyjadą następni. No w ten sposób chcemy przede wszystkim bezpiecznie przeprowadzić pielgrzymów. Nie organizujemy wspólnych noclegów, na co nie mamy zgody. Problemem jest także sanitaria, zorganizowanie odpowiednich warunków sanitarnych. Problemem jest wyżywienie. W ten sposób sztafetowy, kiedy grupy dojeżdżają i wracają do domu, no unikamy tych wszystkich problemów. W ten sposób jest możliwa organizacja. Chcemy, by do katedry na wyjście pielgrzymki przyjechali wszyscy przewodnicy z przedstawicielami wszystkich grup, zarówno kolorowych, promienistych, jak i rowerowych. Chcemy wspólnie przeżyć Eucharystię na wyjście. W trasę wyruszą 2 pierwsze grupy, przedstawiciele 2 pierwszych grup. I podobnie chcemy spotkać się na Jasnej Górze. Ostatni etap, te ostatnie niecałe 6 kilometrów, które mamy do przejścia na Jasną Górę, chcemy przejść właśnie we wspólnocie wszystkich grup, przedstawicieli wszystkich grup, dojść na Jasną Górę. Tam, tak jak co roku, symbolicznie połączyć się w jedność, składając krzyż z tych elementów, fragmentów, które są niesione przez poszczególne grupy i przeżyć o godzinie 13:30 w kaplicy cudownego obrazu Eucharystię.
Czyli zupełnie inna pielgrzymka niż poprzednia.
No w formie zupełnie. Rzeczywiście, no idea się nie zmienia. Idziemy na Jasną Górę, modlimy się, trwamy w tej modlitwie, także o ustanie epidemii. Myślę, że to jest istotne. Pielgrzymki przez wiele lat, w najtrudniejszych okresach także historii naszego narodu, nie przestały pielgrzymować. Cieszę się, że idziemy, że także pandemia nas nie powstrzymuje. aczkolwiek oczywiście no, musimy dostosować się do tych wszystkich wytycznych i warunków, które mamy, dlatego no, forma zupełnie inna. Cel ten sam, duch pielgrzymi ten sam, pielgrzymi rzeczywiście chcą iść na trasę, ale formę musieliśmy zmienić.
Czyli jak to się będzie odbywało z Gniezna? Ile osób wyjdzie? Powiedzmy, jaki będzie ten pierwszy etap?
Z Gniezna idziemy do Wrześni. Idziemy trasą grup kolorowych. Tak zostało to ustalone, ponieważ te grupy wychodzą z Gniezna, z katedry. To jest ten kościół nasz centralny, kościół Matka, więc stąd wyruszamy. Więc w pierwszym etapie pójdzie dwóch przewodników wylosowanych grup plus przedstawiciele tych właśnie grup.
Ilu ich będzie?
Ustaliliśmy, że po trzech pielgrzymów z każdej grupy, więc będzie dwóch przewodników, sześciu pielgrzymów, to jest 8 osób, plus obsługa trasy. Wiadomo, że musimy zapewnić bezpieczeństwo na trasie, musimy zapewnić obsługę muzyczną, będzie szedł ojciec duchowny pielgrzymki, będzie szedł rekolekcjonista tej pielgrzymki, więc myślę, że każdego dnia około 12-13 osób będzie na pątniczym szlaku.
Czyli można powiedzieć, że taka pielgrzymka kameralna będzie de facto.
No bardzo kameralna, bardzo symboliczna, tak to nazywam. Ważne myślę jest to, że no na trasie będą przedstawiciele wszystkich grup, więc wszystkie grupy będą zaangażowane. To, co jest bardzo istotne, to, że od początku namawiamy do tego, by wszyscy chcący wyruszyć na pielgrzymkę się zapisywali. Wszyscy są zaproszeni do tego, żeby zapisać się do swoich grup, do tych grup, z którymi pielgrzymowali, do tych grup, z którymi chcą pielgrzymować. Każdy zapisany pielgrzym otrzyma pakiet pielgrzyma, tak żeby poczuć się też tą rodziną pielgrzymkową. Każdego dnia w miejscach wybranych kościołach naszej archidiecezji o godzinie 20 będzie odbywała się Eucharystia z apelem jasnogórskim, tak żeby nie tylko duchowo łączyć się, ale rzeczywiście fizycznie być razem, modlić razem, przeżyć Eucharystię i apel jasnogórski, to co jakoś szczególnie łączy pielgrzymów. Każdy też zapisany, zgłoszony pielgrzym będzie codziennie za pomocą mediów społecznego przekazu otrzymywał wszelkie treści, które będą poruszane na trasie. Będziemy więc przesyłać relacje, wideo, foto, będziemy nagrywali konferencje, kazania. Wszystkie treści będą się ukazywały na naszej stronie pielgrzymkowej i na naszym fanpage'u, więc zapraszamy wszystkich do zapisów, do zgłoszeń. Każdy otrzyma koszulkę pielgrzymkową, więc poczujemy się chociaż trochę jak na trasie. Każdy będzie mógł korzystać z tych treści, które będą udostępniane.
Pielgrzymka online będzie?
Pielgrzymka ma to do siebie, że musi być wyruszenie w drogę. Przemieszczanie się z punktu A do punktu B to jest jakby istota pielgrzymki, więc mówić o pielgrzymce online tak w całkowitym wydaniu myślę nie można, dlatego ruszamy w trasę, dlatego będziemy przedstawiciele symbolicznie, ale będziemy w trasie, a wszyscy pozostali są zaproszeni do tego, żeby korzystać z tej możliwości pielgrzymowania duchowego, tak wolimy to nazywać.
Jeszcze wróćmy do tego etapu wrześnińskiego, czyli co, tam we wrześni jak pielgrzymi dojdą, nie będzie noclegu, tak? Wracają do domu.
Noclegu nie będzie nigdzie na drodze, pielgrzymi wracają do siebie i następnego dnia przyjeżdża no, kolejna ekipa, kolejnych dwóch przewodników, sześciu
tak?
pielgrzymów do wrześni i ruszają w kolejny etap i tak każdego dnia.
Ile będzie tych etapów?
Etapów mamy 9. 9 dnia wchodzimy na Jasną Górę.
Jakie będzie hasło pielgrzymki?
Hasło pielgrzymki już było podane w ubiegłym roku na mszy kończącej poprzednią pielgrzymkę. Rozpoczęliśmy w kościele program duszpasterski Eucharystii. Wpisujemy się zawsze w ten program jako pielgrzymi. I w tym roku chcemy dotykać obecności Boga. Także w Eucharystii pochylimy się nad Ewangelią o uczniach wędrujących do Emaus. Stąd hasło pielgrzymki zostań z nami, Panie.
Rozpoczynamy naszą podróż do Matki Bożej, kiedy ranne stają zorze.
Z kolei w archidiecezji poznańskiej pielgrzymka będzie miała wymiar głównie symboliczny, a o szczegółach mówi jej kapelan ksiądz Łukasz Łukasik.
W tym roku 86. poznańska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę i z racji pandemii koronawirusa bardziej będziemy w tym roku przeżywali tą pielgrzymkę duchowo. Pątnicy będą mogli zarówno uczestniczyć w duchowej pielgrzymce, uczestnicząc we mszy świętej w różnych kościołach miasta Poznania, także na terenie naszej archidiecezji. Jednocześnie będą mogli wysłuchać w mediach społecznościowych konferencji poświęconej właśnie Eucharystii, która jest takim tematem przewodnim tegorocznej pielgrzymki. No i oczywiście będą mogli uczestniczyć także w relacji z pielgrzymki, której pójdzie delegacja księży codziennie trzech księży będzie wyruszało w drogę, aby przemierzyć ten odcinek, który na dany dzień jest przeznaczony. Jeśli chodzi o przywilej, jeśli można to tak nazwać, reprezentowania pielgrzymów, to przede wszystkim będą to przewodnicy grup pielgrzymkowych. Wielu księży, kiedy usłyszało o tym pomyśle, że mają iść w imieniu wszystkich pątników, zgłosiło się bardzo dużo księży, którzy chcą te odcinki pokonywać, aby ta pierwsza pielgrzymka mogła też realnie się ziścić. Oczywiście zapraszamy do Katedry Poznańskiej na mszę świętą 6 lipca na godzinę 8, którą będzie celebrował ksiądz arcybiskup wraz z tymi księżmi, którzy wyruszą w tej pierwszej ekipie idącej na Jasną Górę.
20 czerwca 1983 roku na Łęgach Dębińskich w Poznaniu papież Polak Jan Paweł II spotkał się z milionem wiernych. Dokonał wówczas pierwszej na polskich ziemiach beatyfikacji. Na ołtarze wyniesiona została Urszula Leduchowska. W rocznicę tego wydarzenia poznańscy wierni modlili się w miejscu, w którym 37 lat temu przemawiał Ojciec Święty. Niektórzy, jak ksiądz Tadeusz Magas, pamiętają tamten dzień. Rozmawiał z nim Jacek Butlewski.
To wydarzenie jest najważniejszym wydarzeniem w historii miasta Poznania.
Mówi ksiądz Tadeusz Magas.
To nie była łatwa pielgrzymka. Ona miała się odbyć w 1982 roku, ale władze polityczne jakoś tak przeciągały, jakoś tak nie chciały, żeby to doszło właśnie do skutku. No jakoś tak doszło do 1983 roku. Nawet ta lokalizacja tutaj w Poznaniu, to też nie była taka łatwa decyzja. Ona tutaj proponowano różne miejsca poza Poznaniem, nawet dosyć daleko. No po jakimś czasie, po tych różnych trudnych rozmowach, wreszcie ustalono, że będą Łęgi Dębińskie. Trzeba pamiętać, że to jeszcze ta druga pielgrzymka była bardzo trudna, ponieważ to jeszcze stan wojenny. Chociaż został zawieszony, wiele osób jeszcze było w więzieniu, internowani, także to zakładało się tak dosyć tych wiele tych okoliczności na to, że trudna była to pielgrzymka.
Jest rok 1983, druga pielgrzymka papieża do Polski i Poznań po raz pierwszy. I nie na placu, gdzie papież chciał być, prawda? Bo władze się na to nie zgodziły, ale tu właśnie w parku.
Tak, Łęgi Dębińskie. Oczywiście na to miejsce ludzie przybywali już wieczorem. Tu ten plac się zapełnia przez noc, tutaj trwało czuwanie. I w sumie tutaj było ponad 1 000 000 uczestników pielgrzymki, mieszkańcy Poznania i Wielkopolski, i chyba nie tylko, zapełnił ten plac. Teraz patrzą się na te drzewa porośnięte, były takie krzaczki, a teraz rzeczywiście to jest, tworzył się park. I wówczas tu Jan Paweł II przybył na ziemię poznańską.
W którym miejscu był ołtarz, gdzie papież był?
Także tutaj patrząc się, gdzieś w tych okolicach, tutaj w tym miejscu.
Jesteśmy tuż przy krzyżu.
Tak, tak. To przed krzyżem i właśnie ten krzyż jest wiernym świadkiem. On był właśnie też wtedy też przy ołtarzu papieskim zamontowany. Replika znajduje się na osiedlu bohaterów II wojny światowej w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Papież pięknie przypomniał naszą historię miasta. Wspomniał też o księdzu arcybiskupie Antonim Baraniaku, takim trochę zapomnianym męczenniku. Wspomniał też o mieście akademickim i też o krzyżach poznańskich. W duchu mówi, klękam na tym miejscu. Wiadomo było, że władze polityczne nie chciały zgodzić się na to, żeby tam papież chociaż na chwilę pojechał, żeby tam chociaż ukląkł przed tych krzyżach poznańskich. Proszę wyobrazić sobie, że ja na to spotkanie przeprowadziłem pielgrzymkę z Buku. Wtedy byłem akurat tam właśnie duszpasterzem, zorganizowałem i sam byłem tak zaskoczony, kiedy zbliżało się właśnie to wyjście z Buku. Ta grupa, która była na tych różnych naszych spotkaniach organizacyjnych, była no tam było kilkaset osób. Ale to urosło do tak ogromnych rozmiarów, że się przeraziłem. Trzeba było tych ludzi podzielić na takie 3 grupy. Przyszliśmy tutaj, wychodząc wieczorem, o 8 wieczór, przyszliśmy tutaj na 8 rano. Cała droga właśnie to było pielgrzymowanie. Plac był już zapełniony. Tu były prowadzone modlitwy, czuwania. Proszę sobie wyobrazić, że nie było żadnej policji, nie było żadnej tam wojska, jakiejś tam służb porządkowych takich odgórnie. To ludzie sami tutaj, te służby porządkowe kościelne zadbały o porządek, był spokój. Ludzie sobie umieli się nawzajem uszanować w tych sektorach, tam każdy zajmował swoje miejsce. Także rano to już był plac wypełniony. To robiło takie wrażenie, że, no, ale to oczywiście to radość była tak wielka, że tu mamy Jana Pawła II, także to tam człowiek nie zwraca uwagi na żadne trudy. Wszyscy, którzy byli na tej uroczystości, byli opaleni z jednej strony, bo słońce akurat siedziło tutaj od strony wschodniej, także to połowa twarzy była opalona. Jak ktoś poszedł do pracy następnego dnia i zobaczyli go, że jednej strony, a to ty byłeś też na spotkaniu z Ojcem Świętym. Więc to taka, no właśnie, dygresja od tego spotkania.
Czyli pogoda była inna zupełnie.
Piękna, tak. Wtedy to rzeczywiście tu. Można było tutaj rzeczywiście cieszyć się tym spotkaniem, będąc oczywiście też od Pana Boga zabezpieczone, że nie trzeba było brać parasola.
Przez 10 lat tu się nic nie działo.
Przypomina Stanisław Grzesiek, inicjator późniejszych, trwających po dziś dzień spotkań modlitewnych przy Krzyżu Papieskim.
W 93 roku, jak to przyszedłem, to się rozpłakałem po prostu. To było takie dzikie pole, psy latające, śmietnik.
Czyli przez dekadę od wizyty papieża tutaj wszystko zostało...
Jakby się miał zapomnieć o tym. Ojciec Święty dla przypomnienia był gościem nie tylko kościoła, ale również miasta. Jako honorowy obywatel miasta Poznania i później doktor honoris causa jest bardzo związany z tym miastem. Był, jest i mam nadzieję będzie też jego pamięć.
Ten 93 rok, co się dalej działo?
To taka historia dość wzruszająca, bo wtedy jak zobaczyłem takich na środku był żółty palik. Mieszkałem tu blisko, rodzina mieszkała tu blisko na Widzie, podszedłem, pożyczyłem od siostry pieniądze, kupiłem mały kwiatek, różę czerwoną, przywiązałem do tego słupka i napisałem: Ojcze Święty, pamiętamy poznaniacy. To był taki pierwszy symboliczny gest i zobowiązałem się, że będziemy się tu spotykać co roku, tak sam przed sobą.
Wtedy w tym 93 roku.
Tak, ale ponieważ musiałem pracować poza Poznaniem, to uciekły mi te lata i dopiero w 95 roku mogłem to zrealizować, też z dużymi kłopotami, bo nie mogłem jakoś znaleźć pomocy ani w kręgach kościelnych, ani w mass mediach i po prostu rozdawałem na ulicy karteczki, tam chyba około 300 czy 400 karteczek.
I ludzie przyszli?
Tak, było. No, kilkadziesiąt osób przyszło. To było pierwsze takie spotkanie. Miałem tubę i tak pomodliliśmy się już. I wtedy stał ten krzyż. Ksiądz Magas po jakimś czasie, nie chyba po roku czy po dwóch, nawiązałem ścisły kontakt z parafią świętego nawrócenia, świętego Pawła. I tutaj kolega Piotr Witkowski, ksiądz proboszcz Magas, to w trójkę tak ciągnęliśmy. Trochę z pomocą również parafian, bo byli też bardzo gromadnie, przybywali na to miejsce. Początkowo to było właśnie 20 czerwca, jako rocznica pobytu Ojca Świętego. Dla przypomnienia to również jest data jego chrztu świętego, związana z jego z tą ziemią, która jest chrzcielnicą Polski, ale również i wybór papieża 16 października. No a później po jego śmierci, to już chyba jest nagrane, jak to wyglądało, że przez 6 lat 72 spotkania były w różnych pogodziach, zawsze drugiego dnia miesiąca, dopóki nie został beatyfikowany. W śniegu, mrozie, w deszczu, jak różnie to było. I zawsze ludzie jakoś, tak, tych najwierniejszych z wiernych było dość dużo.
A przychodzą ludzie, którzy byli na początku?
W 83, jakby Ojciec Święty w Poznaniu, no to było, jak mówię, 37 lat temu. No to jeszcze są ludzie, świadkowie tego. Natomiast nie pytaliśmy, czy był ktoś od początku, ale wiem, że bardzo wiele osób było, wiele z tych przychodzących, bardzo wiele osób było na wszystkich spotkaniach. Nawet zdarzało się tutaj, że przyjeżdżali ludzie na wózkach inwalidzkich z innych dzielnic, bo to praktycznie to jest jedyne miejsce, którym ta pamięć o wizycie Ojca Świętego w Poznaniu jest jakby ugruntowana już, to znaczy jest taką tradycją, że 20 tu się spotykamy.
No i jest jeszcze pomnik papieski na Ostrowie Tumskim i plac Mickiewicza, gdzie papież już później, w 97 roku się spotkał. Ale to już były inne czasy.
Tak, to było to spotkanie, było dość krótkie, bo Ojciec Święty przyleciał z Gniezna chyba na 2-3 godziny i wracał z powrotem. A to pierwsze spotkanie, pierwsze nawiedzenie Poznania 20 czerwca 83 roku, o tyle jeszcze ważne, że to była msza święta i była pierwsza beatyfikacja na ziemiach polskich. Urszula Lelchowska została tutaj ogłoszona błogosławioną. Zawsze przyjeżdżały siostry Urszulanki z Pniew, ale w tym roku mają jakieś tam kłopoty związane z maturą i z chorobami i przepraszamy, nie mogły być relikwiami świętej matki Urszuli Lelchowskiej, ale mamy zawsze relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Jaka to jest wspólnota ludzi, którzy tutaj są?
Najrozmaitsza, ja myślę. Czasem nawet z dziećmi przychodzą, z wnukami. Trochę młodzieży jest. Myślę, że średnia wieku jest troszkę troszkę wysoka, ale myślę, że przekazują też jakieś tam wspomnienia z tych uroczystości dzieciom, wnukom. Zależy nam, żeby ta pamięć była jak najdłuższa, żeby te przeżycia, których osobiście myśmy doznali, w jakiś sposób przechodziły również na następne pokolenia.
Przed mikrofonem nasz stały rekolekcjonista, ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drodzy radiosłuchacze, w pierwszą wakacyjną niedzielę. I wyobraźmy sobie, że pewna osobistość ważna i wyjątkowa zwraca się do nas z prośbą o reklamę bycia chrześcijaninem, o zareklamowanie chrześcijaństwa. I owa osobistość daje nam tylko tekst dzisiejszej Ewangelii jako materiał reklamowy. Każdy z nas jest szefem agencji reklamowej i mamy zrobić kampanię chrześcijaństwu w oparciu o tekst Ewangelii, którą dzisiaj słyszymy. Przed nami kampania medialna w telewizji, w radio, w różnych mediach społecznościowych oraz druk ulotek. I możemy od razu sobie powiedzieć, że z drugą częścią Ewangelii może jeszcze jakoś poradzilibyśmy sobie. Jest tam bowiem mowa o nagrodzie, a przecież na nią dzisiaj łowi się klientów. Przypatrzmy się współczesnym reklamom. Jest w nich bardzo często zawarta gratyfikacja, taka czy też inna, bo to ona przyciąga. Ale pierwsza część Ewangelii na pewno przysporzy nam wiele problemów. Czytamy bowiem w niej m.in. takie oto słowa. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie, z mego powodu znajdzie je. Trudny tekst, prawda? Jak odpowiedzielibyśmy tej osobistości po przeczytaniu tekstu, który ma nam właśnie posłużyć w owej kampanii? To oczywiście tylko pewne ćwiczenie, ale nie tylko. Drodzy radiosłuchacze, to coś więcej. To zatrzymanie się nad treścią nauczania Jezusa, który dzisiaj przecież do każdego z nas mówi. Jego słowo jest żywe i skuteczne. Jeżeli mówimy o sobie, że jesteśmy Jego uczniami, to słowo nie jest pomyłką. Ono jest nam po coś dane. Zobaczmy, w dzisiejszej pierwszej modlitwie kapłan woła do Boga w imieniu nas wszystkich. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. To jest nasza prośba, kierowana do Boga i Pana. Co On robi? Odpowiada nam przez swoje słowo. Ciężkie słowa do usłyszenia i zakodowania tej dzisiejszej Ewangelii, tym bardziej, że żyjemy w kulturze, którą określamy mianem kultury hedonistycznej, a słowo hedone, pochodzące z języka greckiego, oznacza przyjemność. Szukamy przyjemności. Jak już wspomniałem, jest ona częścią reklam, bo wszyscy chcemy być szczęśliwi, wszyscy chcemy przeżywać jakąś przyjemność. Wszędzie wabi się nas na przyjemność i sama w sobie jest dobra, ale czasami drogi prowadzące do niej i również sposób jej przeżywania są niedobre. Wiemy również na pewno z doświadczenia osobistego, że w naszym codziennym życiu funkcjonują również tak zwane podróbki przyjemności, które niosą ze sobą bardzo ciężkie konsekwencje, czasami wręcz tragiczne. Jakże wielu ludzi daje się na nie zwieść. Być może jak często my sami doświadczamy przyjemności, która następnie niesie smutek, a czasami wręcz rozpacz. Niegdyś pisał o tym dziś już święty Jan Paweł II w jednym z listów kierowanych do ludzi młodych. Oto jego słowa, które określają czy opisują świat, w którym żyjemy. Światem, w którym żyjemy, pisze święty Jan Paweł II, wstrząsają rozmaite kryzysy, a wśród nich jednym z najbardziej niebezpiecznych jest zagubienie sensu życia. Wielu współczesnych nam ludzi utraciło prawdziwy sens życia i szuka jego namiastek w niepohamowanym konsumizmie, w narkotykach, w alkoholu lub w erotyzmie. Szukają szczęścia, a znajdują smutek, pustkę w sercu, a nierzadko rozpacz. Takiej sytuacji wielu młodych stawia sobie zasadnicze pytanie, jak powinienem przeżyć swoje życie, aby go nie zmarnować? Na jakim fundamencie powinienem je budować, aby było ono naprawdę szczęśliwe? Co mam czynić, aby swojemu życiu nadać sens? Jak mam postępować w trudnych i skomplikowanych sytuacjach życiowych, w rodzinie, w szkole, na uniwersytecie, pracy, w kręgu przyjaciół? Są to pytania niekiedy dramatyczne, które dzisiaj z pewnością stawia sobie wielu z Was. I odpowiedzią jest dzisiejsza Ewangelia. Jak przeżyć życie, aby ono miało sens? Drogi radiosłuchaczu, podejmujesz się nadal zadania reklamowania chrześcijaństwa? I oto bardzo mocne zdanie. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci. Jak to straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Siebie i każdego z was pytam, czy żyję tym przesłaniem? Albo jeszcze inaczej, jeśli jestem człowiekiem poszukującym duchowości dla siebie i no szukam właśnie tego doświadczenia i wpada w moje ręce ulotka z tym zdaniem, to czytam dalej treść reklamy, czy od razu być może odrzucam, bo mam dosyć cierpienia, dość wyrzeczeń, dość krzyża, a może wręcz krzyczę w jakimś takim oburzeniu, cierpieniu. Jezu, to Ty przyniosłeś krzyż, a ja nie chcę takiego chrześcijaństwa, nie chcę cierpiętnictwa. Tylko, drodzy radiosłuchacze, czy to jest prawda, że Jezus przyniósł krzyż? Raczej nie. Kiedy patrzymy na Jezusa, na Jego też życie, to możemy powiedzieć, On raczej przyniósł sposób Jego noszenia, że to On nadał sens i nadzieję krzyżowi. Objawił, że jeśli nosi się Go wraz z Nim, to doprowadzi każdego z nas do zmartwychwstania i radości, która będzie zarazem i przyjemnością, która nie będzie miała końca. Wiemy również doskonale, że cierpienie i przyjemność są jak syjamskie rodzeństwo, a my w naszej codzienności, w naszym życiu próbujemy na siłę te dwie rzeczywistości odseparować od siebie. Oczywiście na chwilę się da. Czytaliśmy słowa Jana Pawła II. Spróbujmy prześledzić te chwile naszego życia, kiedy uciekaliśmy przed cierpieniem różnego rodzaju przyjemności. Miejmy odwagę przypatrzenia się temu. Jezus nie przynosi krzyża, ale sposób niesienia go. Nie usuwa również przyjemności, ale ukazuje ją w prawdzie o nas i w naszym świecie. Do tematu reklamowania chrześcijaństwa, czy może bardziej bycia żywym świadectwem, w cudzysłowie reklamą chrześcijaństwa, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Kto nie bierze swego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Drodzy radiosłuchacze, wracamy do próby zareklamowania chrześcijaństwa w oparciu o tekst dzisiejszej Ewangelii. Wiemy już, że jest to tekst bardzo trudny do usłyszenia i zakodowania w swoim sercu, w swojej pamięci, w swoim umyśle, aby te słowa były dla nas również drogowskazem w naszej codzienności. Co więcej, jest to tekst na początek tak naprawdę wakacji. Możemy go również odczytać jako dar, abyśmy nie doświadczyli w pewnym momencie ogromnego cierpienia, może nawet bardziej desperacji, kiedy pozwolimy się porwać przyjemnościom, które nie są źródłem radości Bożego pokoju, ale również oczywiście możemy przyjąć ten tekst jako ogromne zadanie, jako coś, co nie jest tego świata i mamy rację. Nasz Bóg i Pan Jezus Chrystus jest właśnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który przychodzi, bo nas bardzo kocha i mówi rzeczy trudne, bo nas naprawdę kocha i dlatego nigdy nam nie powie, róbcie co chcecie. Takie słowa może wypowiedzieć tylko ktoś, komu nie zależy na moim życiu, a szczególnie na pokoju serca i na radości i szczęściu, które nigdy się nie zakończy. Oczywiście możemy również powiedzieć, ale można wyhodować róże bez kolców. Oczywiście, że tak. Ale wiemy, że to jest już ludzka działalność, modyfikacja, która jest podróbką mimo wszystko czegoś prawdziwego. Róże bez kolców można wyhodować, ale drodzy radiosłuchacze, wiemy doskonale, że nieba na ziemi w naszym rozumieniu, czyli takiego czasu codzienności bez cierpienia, nie da się stworzyć. Nie mogę uwierzyć w takie słowa. Jeżeli przyjmę te teksty dzisiejszej Ewangelii, nauczanie Jezusa Chrystusa i pozwolę prowadzić się Duchowi Świętemu w prawdzie, to napotkam cierpienie. Doświadczę trudu, ale też doświadczę pokoju, którego źródłem jest On. Pokoju, którego nikt z ludzi, nawet ten świat, nie jest w stanie mi zabrać. Tracąc swoje życie dla Jezusa, zyskam je. Nie mam szukać cierpienia w mojej codzienności. Nie mam być cierpiętnikiem, ale jako uczeń Pana Jezusa mam być wypełniony Bożą radością, mam być człowiekiem, który wie, że w doświadczeniu krzyża nie jest sam, że jest On, że jest ten, który pomaga mi nieść to trudne doświadczenie mojej codzienności i które również nadaje sens temu, co po ludzku niejednokrotnie jest przerażające, jest czymś, czego nie da się wytłumaczyć. Drodzy radiosłuchacze, co więcej, w takim przeżywaniu mojej codzienności mogę doświadczać ogromnej radości. To tajemnica życia z Jezusem w Duchu Świętym. Czy dalej reklamujemy chrześcijaństwo? Jak już powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania, to tylko pewne ćwiczenie, ale nie tylko. Nie mam brać udziału w kampanii reklamowej, ale swoim życiem mam pokazywać, że On jest moim Królem i Panem. Bogu dziękuję za takie osoby, które spotykam w moim życiu, które w ogromnym cierpieniu, ogromnym doświadczeniu bolesnego przeżywania swojej codzienności są dla mnie, czy były dla mnie świadkami, że On jest w cierpieniu, że On nadaje sens temu, co współczesny świat odrzuca. Wspominałem już Wam kiedyś o Monice, młodej kobiecie, którą przygotowywałem tak naprawdę na śmierć, wiedząc, że umiera. Odwiedzałem Monikę na oddziale onkologicznym w Warszawie i widziałem, jak jej świadectwo życia, jak jej niesienie krzyża choroby, cierpienia fizycznego przemieniało personel medyczny. To ona, patrząc w oczy lekarzom, mówiła: proszę się nie martwić, bo ja nie umieram. Ja za chwilę spotkam w śmierci miłość mojego życia. I to ona prosiła mnie, abyśmy przed jej śmiercią spisali testament, w którym były zawarte między innymi takie oto punkty. Proszę, aby na moim pogrzebie nie było smutku, ale radość, bo jestem człowiekiem wierzącym, bo w tym doświadczeniu przerażającym świat spotka miłość mojego życia. Proszę, abyście przyszli na biało ubrani. Bogu dziękuję, Monice, za jej świadectwo życia, przeżywania właśnie krzyża związanego z cierpieniem, z chorobą. I dziękuję również Panu za mamę Agnieszkę, tę, która odprowadziła mnie z pokoju, gdzie leżała jej mała córka, 7-letnia Kalinka, u której wykryto guza mózgu. Odprowadzając mnie do samochodu, powiedziała takie oto słowa: księże, Jezus wystawi mnie na dużą próbę, ale nie odejdę od Niego. Wymaga ode mnie ogromnej ofiary, ale będę Mu wierna. A wie ksiądz dlaczego? Bo mieliśmy pierwsze dziecko, które umarło nam po 2 tygodniach życia. Mieliśmy drugie dziecko, które umarło nam po 2 latach życia. Mamy ostatnie dziecko, Kalinkę, i widzi ksiądz, co z nią się dzieje, ale będę Mu wierna. Możemy powiedzieć tak, ale to osoby wyjątkowe. Tak, wyjątkowo przeżywające swoje cierpienie, wyjątkowo przeżywające krzyż, który dotknął ich życia, ale to właśnie ich życie, w cudzysłowie, jest reklamą żywego chrześcijaństwa. I dzisiaj ten Pan, który mówi do nas trudne słowa, wypowiada również to zdanie: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa są pytaniem do każdego z nas. Kto jest źródłem twojego życia? W kim zakotwiczyłeś swoje serce? Skąd czerpiesz energię? Skąd czerpiesz siłę, by z podniesioną głową patrzeć w każde doświadczenie życia? Oczywiście możesz płakać, nie lękając się tego, ale kto jest źródłem twojego życia? Jeżeli jest nim drugi człowiek, ten najbliższy, rodzic, dziecko, przyjaciel, którego masz kochać, za którego masz również oddawać swoje życie, jeżeli też trzeba, ale jeżeli ten człowiek jest źródłem twojego życia, to zginiesz, to zderzysz się ze ścianą, zderzysz się z pustką i zderzysz się z ogromnym lękiem, który zabierze tobie pokój serca. Natomiast jeżeli ja nim będę, ja Bóg, Pan, który przez krzyż i zmartwychwstanie pokonał największego wroga, jakim jest śmierć, i który przez to doświadczenie paschalne nadał sens cierpieniu również, to nie bój się. Nie bój się tego, który może odebrać ci życie. Nie bój się tego, czego możesz doświadczyć, krocząc za mną, bo ja jestem. Ja będę twoją siłą. To jest, drodzy radiosłuchacze, Boża obietnica. Wiem, jak niepopularne są te słowa, ale trzymam się ich, bo chcę doświadczać prawdziwej przyjemności, która również jest szczęściem. I takiego doświadczenia również Wam życzę. Co mam zrobić, albo co mogę robić, aby to trwało w mojej codzienności? Nieustannie prosić Ducha Świętego. Objawiaj mi Jezusa Chrystusa i przymnażaj mi wiary, że z Nim wszystko jest inne. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i pięknego pierwszego tygodnia wakacyjnego.
Dzisiejsze Między Niebem a Ziemią dobiega już końca. Łukasz Kaźmierczak, dziękuję za uwagę i zapraszam po godzinie 13 w imieniu Anny Jaworskiej na Niedzielę na Głównym.
Między Niebem a Ziemią.